Witam serdecznie i chwała Bogu. Chwała Bogu, a więc cieszymy się, że znowuż z samego poranku już możemy być między wami. Kościół dla mnie to jest takie miejsce kuźni. Pomimo tego, że są tutaj piękne dywany, czyściutko i ktoś by się spodziewał, że tutaj są same czyste, najlepsze rzeczy, ale tak nie jest. Kościół to jest kuźnia. Kościół dla mnie, słuchajcie, to jest takie gospodarstwo. Kościół to jest takie wielkie gospodarstwo, dlatego że nasze serce to jest ziemia. Czas uwielbiania to nic innego, jak tylko czas przygotowania naszej ziemi. Do czego? Bo będzie siane ziarno. Bo kiedy czytamy Boże Słowo, to jest napisane, że Słowo jest jak ziarno, będzie zasiewane ziarno. A więc na ile skorzystałeś z tego czasu, kiedy byłeś przygotowywany? Z czego? No bo zobacz, cały tydzień minął. Może miesiąc, może rok, może ileś tam różnych spraw naszło, a przychodzisz na nabożeństwo, zobacz i Bóg przygotowuje. A mało tego, nie wiesz, co będzie jutro. Nie wiesz, co będzie za tydzień, zobacz. A Bóg przygotowuje twoje serce, na ile skorzystałeś dzisiaj. Na ile przygotowałeś swoją glebę, bo w Bożym Słowie jest napisane o różnych rodzajach gleby. Na ile przygotowałeś swoją glebę, bo będzie siane ziarno. Jeszcze jest dobry czas właśnie, aby przygotować swoją glebę, swoje serce, bo będzie wysiewane ziarno. Bóg będzie dawał najlepsze ziarno, jakie jest możliwe. I jest napisane, że padało na różną glebę. Najlepiej, gdyby to była taka zaorana, przygotowana, wypielęgnowana, a później już resztę stoi po twojej stronie. Musisz wyrywać chwasty, pozwolić, aby to wszystko wyrastało, podlewać, tak, a Bóg da wzrost. I tego wam życzę. Tak, może, no właśnie, z moją żoną tutaj niesiemy naszą służbę, naszą pracę. Może tylko powiem, jakby można było to zdjęcie za chwileczkę, jeszcze nie, tylko za sekundkę przygotować. Przyjechaliśmy z Klucz. Malutka miejscowość, ale kluczowa. To jest kluczowe miejsce w Polsce. Tam naprawdę w tym miejscu wydarzyły się niesamowite rzeczy. Zresztą było też takie proroctwo, bo mieszkamy naprzeciwko pustyni Błędowskiej i było takie proroctwo, że na tej pustyni, pomimo tego, że jest dużo piasku, to zazieleni się wszystko. Właśnie tam. I rzeczywiście tak jest. Wiele rzeczy Bóg uczynił właśnie przez ten zbór, przez to miasto, przez tą służbę. A więc z jednej strony prowadzimy tam pracę jako pastor, prowadzę pracę zborową, ale też jestem założycielem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. A więc pracujemy wśród osób bezdomnych, wśród ludzi wykluczonych, ludzi z więzienia, kobiety z przemocy i osoby niepełnosprawne. I tam Bóg nas postawił, tam też możemy rozwijać się, ale też mamy trzecią działalność taką. Trzecia działalność to jest chałupnictwo. Wiecie, co to jest chałupnictwo? No właśnie, to na zdjęciu może zobaczymy to nasze chałupnictwo. O, to jest nasze chałupnictwo. Tak, to jest, mamy 9 dzieci i 1 żonę, a więc 6 synów i 3 córki. Jedna córka tutaj z prawej strony, która jest już ma 2 dzieci i z trzecim jest teraz w ciąży. No i syn najstarszy tam, drugi od prawej strony, też 8 marca urodził mu się syn. Na Dzień Kobiet ma syna, więc to jest nasze takie Boże błogosławieństwo. Jestem dumny i wdzięczny Bogu za te dary, które nam dał. Tak? Bardzo proszę.
Witam serdecznie i chwała Bogu. Ja chciałam może tak bardzo tylko króciutko powiedzieć i podziękować Bogu, że jestem wdzięczna Bogu za to, że mogę być Jego narzędziem w Jego rękach. Chociaż moje życie wyglądało może tak niezwyczajnie i pospolite, zwyczajne życie gospodyni domowej, matki, bo wychowałam 9 dzieci i całe życie moje przebiegało właściwie w domu. Ale chcę powiedzieć, że szare życie, codzienne życie wcale nie musi być takie smutne i szare. Jeżeli czujemy się narzędziem w rękach Boga, możemy czuć się potrzebne, możemy czuć się wyjątkowe i niepospolite. I tak właśnie ja się czuję. Chociaż jestem zwykłą gospodynią domową, żoną, matką, pastorową też w kościele, ale może bardziej właśnie ta rola życiowa była mi bardzo bliska. Mamy, gospodyni domowej, podpory mojego męża jednak czułam się właśnie też kimś właśnie wyjątkowym. Kimś, kim jestem właśnie w rękach Bogu, takim narzędziem, właśnie takim pospolitym, takim właśnie może takim zwykłą kredką. Zwykłą kredką. Zobaczmy, każdy z nas jest taką kredką zwyczajną w rękach Boga, ale czy pozwolimy na to, żeby ta kredka pisała, rysowała, tworzyła coś pięknego. Oczywiście czasami coś nam nie wyjdzie, ten obrazek jest niefajny, ta kredka coś narysuje niefajnego, ale nie przejmujmy się tym. W rękach Boga jesteśmy kimś wyjątkowym, bo to, co jest w środku, to jest ważniejsze, tak jak brat pastor powiedział. To, co jest we mnie, jest najważniejsze. I właśnie to, że ja wiem, że mam Boga, mam Ducha Świętego, właśnie czuję się taka niezwyczajna. Nie jestem taka pospolita, ale właśnie wyjątkowa, bo Bóg mnie stworzył jako taką właśnie zwyczajną kredkę, ale nadzwyczajną, bo mam Jezusa, mam Ducha Świętego. I właśnie zachęcam was, abyście właśnie byli takimi narzędziami w rękach Boga. Pamiętajmy o tym, że to, co jest w nas, jest najcenniejsze, najpiękniejsze, bo Bóg jest w nas. Bóg, który jest Bogiem niesamowitym, Bogiem cudów, Bogiem wspaniałym. A jeżeli coś nam nie wyjdzie, to Bóg to wymarzy i stworzy piękniejszy, cudowny obraz. Zachęcam, abyście mieli takiego ducha niezłomnego. Biegnijmy wytrwale. Apostoł Paweł powiedział, wytrwałość to jest taka cecha, właśnie upartość, wytrwałość, nieustępliwość. Bądźmy tacy. Nie rezygnujmy szybko, ale biegnijmy wytrwale, bo do takich należy zwycięstwo. Wytrwali są zwycięzcami. Amen.
Jeszcze raz jestem bardzo wdzięczny, że mogę być tutaj między wami w tak znanym na cały świat miasto, też wyjątkowe, prawie tak jak Klucze. I w takim mieście możemy być. Marzymy o tym, a dzisiaj to stało się. Jestem też wdzięczny Bogu, że od lat tutaj nie widzieliśmy się. Jest moja kuzynka z któregoś tam pokolenia, tak, a więc Halinka. Jestem też wdzięczny za to, że mogę ciebie widzieć i chociaż wiem, że doświadczasz wiele różnych trosk i wiele różnych spraw, ale myślę, że Bóg to spokojnie niesie, tak? I tego tobie życzę, aby Bóg cię błogosławił, pokrzepiał, posilał, bo On taki jest. A za co ty jesteś wdzięczny dzisiaj, powiedz? Szybciutko. Za zbawienie. Za uzdrowienie, za zdrowie. Za wdzięczność. Że na nowo możemy się spotkać, no właśnie. I że za darmo. Później tylko trzeba zapłacić, ale tak za darmo jest. Za co jeszcze? Za miłość. Za pokój. Za łaskę. Za Ducha Świętego. Za Jezusa Chrystusa, tak? To dzisiejszy dzień to jest niesamowity, niesamowity. Zachęcam. Zawsze bądź wdzięczny. To jest zresztą w tej pieśni, jednej z pieśni śpiewaliśmy o wdzięczności. Aby być wdzięczny i zresztą czas uwielbiania to jest bardzo często, nawet już później nie potrzeba kazania, bo tam jest tyle słów, tyle proroctwa czasami do naszego życia, że tam jest wszystko. Wszystko, co Bóg chce nam dać i On dzisiaj przygotował specjalne słowo, tak? Dla ciebie, abyśmy dzisiaj nabierali sił, byli pokrzepieni, posileni, wzmocnieni. I chciałbym też później może na koniec powiem troszeczkę mojego świadectwa, a więc czy naszego, to co doświadczyliśmy jako rodzina, jako dom. Wiele jakichś tam różnych spraw, które czasami dla nas były niezrozumiałe na tamten czas, ale dzisiaj z tego, co było niezrozumiałe, czerpiemy siłę. To jest też wielkie i niesamowite u Pana Boga. Słuchajcie, może rozpocznę o kimś takim jak Job. Był Job i w pierwszym wersecie jest napisane mąż z imieniem z ziemi Uz, a mąż ten był nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. Czy jest jakiś wyższy wymiar od tego, co przeczytałem? Proszę? Słuchajcie, jeszcze raz przeczytam. Mąż ten był nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. Czy jest jakiś wyższy wymiar, niżeli to, co przeczytałem? A jednak jest. A jednak jest, zobaczcie. Się okazuje, że taki wymiar dla Boga to jest dopiero początek. Nie wiem, w jakim jesteś dzisiaj stanie. Nie wiem, co można byłoby dzisiaj napisać o tobie. O Jobie przeczytałem, ale nie wiem, co dzisiaj można byłoby przeczytać o tobie, ale chcę tobie powiedzieć, że dla Boga to jest początek. Tak samo jak u Joba. To nie był szczyt. To, co tutaj przeczytałem, to nie był szczyt. Tylko dla Boga był to początek rzeczy, które Bóg dopiero chciał zrobić, chciał wykonać w jego życie i przez niego dla wielu. Taki właśnie jest Bóg. A więc chciałbym dzisiaj mówić o czymś, aby zaakceptować coś, co czasami nie jest do zaakceptowania. Wiele rzeczy w naszym życiu takich właśnie jest, że trudno zaakceptować, a jednak kiedy patrzymy na Boże Słowo, to powinniśmy, musimy nawet zaakceptować to. To doświadczał właśnie Job. Czytamy w Księdze Joba, 2:10. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Na co nastawiłeś się w życiu? Czy tylko na przyjmowanie dobra i tylko tam widzisz Boga? I uważasz, że tylko tam, gdzie jest dobro, to tam jest Bóg i nie ma innej możliwości, nie ma innej opcji? Ale nagle Job zdradza ogromną tajemnicę. Zdradza tę tajemnicę, zobaczcie, że dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. A w Księdze Jakuba, Księga Jakuba, 1:17, czytamy: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Czy myślisz, że Bóg pomylił się, że coś dzieje się w twoim życiu, że zapomniał, że zaspał, że gdzieś wyszedł niechcąco i nie ma go? Tutaj napisane jest w Księdze Jakuba, że zobaczcie, wszystko, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca. Człowiek ma tak ogromną wartość. Przed Bogiem masz tak ogromną wartość, że nie ma możliwości, żeby Bóg się pomylił. Czasami tylko ludzie tak mówią, że a wiesz co, no niepotrzebnie pojechałem tą drogą i patrz, miałem wypadek. Bo gdybym tu pojechał, to nie miałbym. Nie miałby? Tylko kwestia zastanowienia się, dlaczego ten wypadek? Jaki jest sens tego wypadku, a nie teraz tylko myśleć, no tak, no niepotrzebnie, bo gdybym tutaj pojechał. Ale wartość jest tak ogromna, ciebie i mnie, że to wszystko ma sens. To wszystko ma sens, bo tu jest napisane, że u Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. On chce przygotować każdego z nas. On Joba chciał przygotować do wielkich rzeczy. Ale żeby przygotować do wielkich rzeczy, to wczoraj mówiliśmy o tym, że jest co? Jest proces. A proces to czas. A czas to znaczy cierpliwość. Ile cierpliwości, ile trudu, ile znoju, ile chwil bardzo trudnych trzeba ponieść w naszym życiu. Pod koniec II wojny światowej zaczęły dochodzić wiadomości. Nie było kiedyś telewizji tak jak dzisiaj. Nie było telewizji, nie było internetu i gdzieś dopiero na koniec tej wojny zaczęły dochodzić wiadomości o tysiącach uśmierconych Żydach w obozach koncentracyjnych. I taka córeczka idzie z mamą, mama była wierząca i pyta się ta córeczka: mama, słyszy te opowieści o tym wszystkim i mówi: mamo, kto to są ci Żydzi? A mama mówi: wiesz, Żydzi to taki naród wybrany. Żydzi to taki naród szczególny, który Bóg wybrał do szczególnej rzeczy. I tą córeczkę uderzyło to bardzo i mówi: cieszę się, że nie jestem Żydówką. Powiada, uderzyło ją to, że jeżeli Bóg zaniedbuje swoją własność, to nie ma żadnej korzyści tak naprawdę z przynależności do Niego. Tak można byłoby rzec. Zobaczcie, patrząc na całą historię tego, co się działo, to ktoś by mógł powiedzieć, to wybrał, po co ich wybrał? Czy po to, żeby ponieśli tak haniebną stratę? Ale Bóg nie zapomniał. Bóg cały czas przygotowuje, Bóg nigdy nie zrezygnował. Bóg nigdy nie zrezygnował, zobaczcie, z tego, co tam się wydarzyło, ale w jej myślach tej dziewczynki tak właśnie było. Ale ten punkt widzenia jest również widoczny, zobaczcie, w historii Joba, a konkretnie w postawie jego żony. A w ogóle tak chcę powiedzieć, że jeżeli masz żonę, to masz problem. Wiesz dlaczego? Bo ja, gdybym nie miał żony, to bym myślał, że jestem święty. A nagle się okazuje, że moja żona Daniel, a to, a tamto, a czemu to, a czemu tu nie zrobiłeś, a jeszcze patrz tam, a jeszcze przynieś to, tamto. I to mnie wkurza. A czemu mnie to wkurza? Bo zobaczcie, bo Bóg nad każdym pracuje. Masz taką żonę, na ile Bóg chce wypracować twoje życie. Masz takiego męża, na ile Bóg chce przygotować twoje życie do wielkich rzeczy. To jest niesamowita rzecz. Zobaczcie, kiedy porównać człowieka muszę do diamentu. Kiedy diament nabiera wartości? Proszę? Im więcej zarysowań, tak? Ile razy już cię żona zarysowała? Zobacz, każde zarysowanie to jest wartość. To jest wartość. Człowiek jak diament. Każdy z nas to jest diament. To jest diament. Wyrastamy, nabieramy wartości, kiedy Bóg szlifuje. Zobaczcie, na różne sposoby. I pierwszym takim sposobem szlifowania to jest żona właśnie. A później dzieci. Mam takie dzieci, wczoraj powiedziałem, które mnie wkurzają. A czemu mnie wkurzają? No bo to jest znowuż to samo. Znowuż, a tata, czemu to? A daj to i cały czas. Tata, i kolejka czasami stoi, tata daj. I nie wiadomo, skąd brać już później. Ale to cały czas przygotowuje, zobaczcie, cały czas przygotowuje do wielkich rzeczy, bo to jest tylko coś, co dzieje się w domu, w rodzinie. Ale zobaczcie, konkretnie tu chcę mówić dzisiaj o Jobie, a właściwie o też przy okazji o jej żonie. I w księdze Joba w pierwszym rozdziale od 13 do 19 czytamy bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Oto diabeł, szatan. Patrząc na rodzinę Joba, nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego, patrząc na rodzinę Joba, mówi, o tak, tacy to mogą chwalić Boga. To ja się nie dziwię, jak patrząc na to, że ma tyle dzieci, tyle całego bogactwa, tyle tej pomocy całej, która tam obsługuje, no to taki człowiek, to tak, to oczywiście, to on może chwalić. I przyszedł do Boga i mówi, zabierz tylko mu, Boże, coś, to zobaczysz, że on odejdzie od ciebie. I czytamy o 13, i zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie, jego córki jedli, pili wino. No właśnie, ktoś może powie, że tylko dlatego to się stało, bo pili wino, ale myślę, że nie. Jedli, pili wino w domu swego najstarszego brata. Przybył posłaniec do Joba, mówiąc, woły orały, oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sebejczycy, zabrali je, a sługi pozabijali oszczem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przed inny rzekł, ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę sługi, pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł i rzekł, Chaldejczycy wystawili trzechówce, napadli na wielbłądy, zabrali je, a sługi pozabijali oszczem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. A gdy ten jeszcze mówił przed inny, rzekł, twoi synowie, twoje córki jedli, pili wino w domu swego najstarszego brata, wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni, uderzył na cztery węgły domu, także on zawalił się na młódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. A więc jednego dnia, zobaczcie, wszystko stracił. Wszystko stracił. Tutaj czytamy i zobaczcie, szatan zabrał Jobowi wszystko, co miał. Z jednej strony wiele otrzymali, wiele mieli, ale nagle okazało się, że przyszedł czas, że wszystko stracili. Diabeł, zobaczcie, to jest taki intrygant. Intrygant to jest kłamca, to jest oszust. On wszystko robi, aby wczoraj też o tym wspomniałem, aby zabrać tobie to, co masz. Aby zabrać, aby pokazać, że nie ma Boga. Albo Bóg się pomylił, albo zapomniał. I czytamy, że żona Joba nie zareagowała, zobacz, jak powinna, bo tutaj czytamy w drugim rozdziale, 9 wersecie, i rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz swojej pobożności, złożesz Bogu i umrzyj. Takie oto słowa, zobaczcie, wypowiedziała. A diabeł, ten, o którym powiedziałem, intrygant, on tak sobie wymyślił. Tak sobie wymyślił, że mówi, wszystkich zabiorę, ale żonę zostawię, bo ta żona mu tam jeszcze tak podkręci tam troszeczkę śrubkę i on już na pewno już wtedy się wykończy. I okazuje się, że zobaczcie, że myślę, że tak samo i Job przeżywał, jak i żona Joba, bo stracili, jak wiemy, 10 dzieci, sługi, dobytek i wszystko. Ale myślę, że w tym wszystkim największą stratą jego żony była utrata wiary w prawość Boga. Utrata wiary w prawość Boga. I zobaczcie, jej zdaniem Bóg powinien być skrytykowany, a może nawet potępiony. Ona zobaczcie, dlaczego, bo pozwolił na tragedię, którą dotknęły jego wspaniałego męża. Bo on, jak wiemy, był burmistrzem dla tego miasta. On siadał w bramie miasta i usługiwał dla wszystkich. Przychodzili do niego i pytali, a co tutaj zrobić, a co tam, a pożycz może coś, a i tak dalej, daj rozwiązanie. I on był, zobaczcie, takim człowiekiem. Wszyscy go znali. Wszyscy obserwowali, wszyscy patrzyli, a nagle się okazało, że, zobaczcie, Wszystko stracił, ale on odpowiedział jej, mówisz jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czyli mielibyśmy przyjmować i złego. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. A więc zobaczcie, przez ile lat, powiedzcie, odbierali błogosławieństwo? Jak myślicie, ile lat trwało to, kiedy Bóg im błogosławił? Ile? 10 dzieci mieli. 70 lat. 70 lat, posłuchajcie, odbierali błogosławieństwo, a więc cały czas coś mieli, nigdy niczego nie brakowało. Przez 70 lat, zobaczcie, odbierali błogosławieństwo, a nagle zapomnieli, czy zapomniała jego żona, co to znaczy słowo wdzięczność. Jak patrzysz czasami na to, co dzieje się w twoim życiu? Na ile... Jakie masz myśli właśnie w takich sytuacjach, kiedy to doświadczasz? Zobaczcie, że oddawanie chwały przygotowuje na problemy. Dzisiaj doświadczamy pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa. Co Chrystus powiedział? Że ja to doświadczałem i co? I co? I wy też to będziecie doświadczać. On tylko utorował drogę, zobacz, do wielkich rzeczy. Czasami szedł, usługiwał dla innych, a oni, zobaczcie, robili bardzo dziwne rzeczy. I Chrystus tak naprawdę po tym wszystkim nadstawiał tylko na nowo kark. Ale nie patrzył na to, zobaczcie, tylko on wiedział, po co przyszedł. On wiedział, po co przyszedł i usługiwał swoim życiem. I tak samo wygląda i nasze życie. Oddaliśmy swoje życie Bogu, a więc tak naprawdę musimy przygotować się czasami na trudne sytuacje. Nie ma innej drogi, chyba że znacie inną drogę, ale nie znamy innej drogi. Problemy uszlachetniają, problemy dyscyplinują. One czegoś nas uczą. Paweł, zobaczcie, zachęca do zrobienia kroku. W liście do Filipian w 4 rozdziale i w 8 wersecie powiada: wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe. Myślcie o tym, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. O czym myślisz, zobacz, kiedy doświadczasz wiele troski, problemów? Co przechodzi tobie przez głowę? Zobacz, ile nocy czasami nieprzespanych, albo ile czasami takich cichych dni. Bo coś się stało, a więc cichy dzień przychodzi. Bo zaczynasz się gniewać, bo ktoś coś ci zrobił, a w Bożym Słowie napisane jest, że gniewaj się, ale nie grzesz. A co to znaczy nie grzesz? A no właśnie, zobacz, że możesz się gniewać, ale tylko do zachodu słońca. Nie masz możliwości przeniesienia. A jeżeli przeniosłeś to na drugi dzień, to znaczy, że co? Że to już jest jeden dzień, a później złość narasta, mija tydzień, mija dwa tygodnie i co? I to już jest masakra. Boże Słowo mówi: bracia, myślcie o tym, co prawdziwe. Dlaczego to się stało? Boże, co chcesz powiedzieć? Jaka twoja myśl jest w tym wszystkim, że stała się ta rzecz? A być może pomyłka naszego życia. Czy w Bożym Słowie nie jest napisane, że Bóg naszą głupotę jest w stanie obrócić ku dobremu? Czy jest taki werset? Jest. Ile razy, ale tak naprawdę chcę tobie powiedzieć, że Bóg czeka na twoje decyzje. W naszych decyzjach Bóg kocha tych, którzy potrafią decydować. A to, że czasami coś się źle stanie, ale Bóg widzi twoje serce. Bóg widzi, że miałeś ogromne pragnienie. Bóg widzi, że chcesz zmiany, że poszukujesz, kopiesz, no ale coś się źle stało. Bóg nie ma o to pretensji. Bóg tylko ma pretensje o to, kiedy siadamy do fotela i płaczemy. I płaczemy, i narzekamy, i plotkujemy, i cały czas wyszukujemy dziwnych rzeczy. To jest chyba największą, najgorszą rzeczą. Słuchajcie, kiedy siadamy w fotelu i mówimy, nie ma sensu życia. To chciałbym ciebie dzisiaj z tego miejsca zachęcić, abyś ten fotel dzisiaj wywiózł już tam na śmietnisko. Żeby w twoim domu nigdy nie było takiego fotela. Takiego, który ty lubisz, kiedy tam rozmyślasz o tym wszystkich i biadolisz na cały świat, łącznie z Panem Bogiem. Ale zobaczcie, apostoł Paweł mówi, bracia, myślę, że to chodzi o siostry, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste. To jest wielka rzecz. W jaki sposób myśleć, kiedy tu się wszystko przewraca, a ja mam mieć radość, tak jak wczoraj wspomniałem apostole Pawle, który został zamknięty do więzienia. Co on tam robił? Śpiewał sobie. Jakieś tam, zobaczcie, pieśni sobie śpiewał. Wszyscy dziwili się, chłopie, ty co ty robisz, ty nie wiesz co ty robisz, to oni ciebie tutaj zamknęli, a ty śpiewasz? Ale za chwileczkę przyszło rozwiązanie. Rozwiązaniem było trzęsienie ziemi. I ono dało ogromne rozwiązanie. Zobaczcie, ono dało, myślę, zbawienie dla wielu, kiedy zobaczyli, co tam się stało, kiedy zobaczyli, co to znaczy śpiewać w czasie problemów. Kiedy uwielbiać, tak? Uwielbiać w czasie problemu. Wyszukuj jak najwięcej takich możliwości, kiedy najbardziej ciebie ściska, jesteś ściśnięty w imadle. Śpiewaj pieśni. Uwielbiaj Boga. Zobacz, i to daje rozwiązanie. Myśl, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. W innym miejscu Bożym Słowie jest napisane, że nie walczymy z krwią ani z ciałem, a więc to nie człowiek jest twoim przeciwnikiem. To nie człowiek. Tylko skupiamy się często w problemach na człowieku. Kto mi to zrobił? No kto mi to zrobił? No tak. I od razu pierwsza myśl. No tak, no już ten ręce maczał w tym. Już palce maczał i ja już go mam. Już wiem, że to on. Ale tam wyraźnie jest napisane, nie walczymy z krwią i z ciałem. Tylko z kim? To jest ten specjalista, słuchajcie. Specjalista od intryg. On tylko używa czasami człowieka, aby innego zdusić, zadusić, zabić, zamordować. I to jest specjalista od intryg, aby zniszczyć twoje i moje życie. A więc nie możemy się dać. Musimy uciekać zgodnie z Bożym Słowem, gdzie jest napisane, abyś myślał pozytywnie w takich sytuacjach, kiedy doświadczasz trudne chwile. Job już później, kiedy wiele rzeczy doświadczył, a co doświadczył? Pamiętamy, posypał się popiołem, usiadł, wyciszył się. Tak miał ogromne rany, że psy przychodziły lizać jego rany. I co myślicie, co inni ludzie myśleli o nim? No, ładnie nagrzeszył. Pierwszy milion ukradł. To jest podstawa. Pierwszy milion ukradł. To jest 100%. Tak za darmo to on tego nie ma. Zobaczcie. Ile ludzi przychodziło i tak wytykali palcem i tak dalej. A on spokojnie tam siedział i w 26 rozdziale i w 14 wersecie zdradza coś niesamowitego. Tylko jak cichy szept jego słowa słyszymy. Zobaczcie, on tam, kiedy się wyciszył, często w różnych problemach i doświadczeniach, w których jesteśmy, kiedy wszystko nam się zaciska, to wtedy próbujemy nadrabiać. Mój tata mówił, że nadrobić to można tylko chleba do zupy. Nie ma możliwości, nie ma szans. Co chcesz nadrobić? Tymi swoimi rękoma, które też, zobacz, ledwo ciągną pewne rzeczy, a często tracimy coś, utracimy i chcemy szybko ponadrabiać. Kosztem czego? Zdrowia, czasu, rodziny. I później przychodzimy, patrzymy, a tu nie ma. Nie ma ani zdrowia, rodzina gdzieś poszła. Czas uciekł, który już bezpowrotny jest. Nie ma szans. A ty myślałeś i cały czas masz zero w kieszeni. Cały czas nic nie masz. Job pokazał piękną rzecz. Bo w momencie kryzysu, w momentach, kiedy cokolwiek się dzieje, zobaczcie, wystawił się czasami na pośmiewisko. Przykrył się i tam działy się, myślę, niesamowite rzeczy. On tutaj zdradza tajemnicę i powiada, zobaczcie, tylko jako cichy szept jego słowa słyszymy. Bo to wszystko by zagłuszyło, to wszystko zagłuszyłoby by tak naprawdę to, co Bóg chce powiedzieć. Ile razy Bóg przychodzi do ciebie w delikatny sposób. To, co wczoraj wspomniałem, w bardzo kruchy sposób, delikatny, bardzo cichy sposób przychodzi. Nie przez grzmoty, nie jakieś tam inne rzeczy, ale przychodzi w zwykły, cichy sposób. Tak jak i opowiada, jako szept. On tam dopiero odnalazł to, co Bóg chce do niego powiedzieć. Wszystko za mocno trzymamy w takich momentach. Ściśniemy to wszystko, trzymamy i boimy się, że stracimy jeszcze więcej. Ale zobaczcie, że Job nie marnował niepotrzebnie energii. On nie wypytywał wtedy, kto mi to zrobił, on nie wypytywał dlaczego, ale zobaczcie, patrz, jak z tego wyjść i co jeszcze można z tego zrobić, co masz. Jak wyjść z tej sytuacji, w której jesteś? Co, myślisz, że Bóg zapomniał, że masz ileś tam dzieci? Bo teraz no ty, z tobą coś się stanie, bo choroba, słabość i teraz co z dziećmi będzie? Albo może boisz się o twój majątek, o jakieś tam inne rzeczy? Bóg to wszystko zabezpiecza. To jest tylko pewien proces, przez który Bóg przepuszcza ciebie. Dlaczego? Bo jesteś diamentem. Bóg chce, abyś był kosztowniejszym diamentem. Kosztownym diamentem, który będzie miał ogromny wpływ. Bóg chce, żebyś miał wpływ. Wpływ tutaj na to całe miejsce, w którym jesteś. Bóg nie na darmo was tutaj postawił. Nie na darmo postawił w to wyjątkowe, szczególne miejsce, dlatego że Bóg chce, abyście mieli wpływ na całą tą dzielnicę, a nie wiem, czy na miasto. Ile razy, zobaczcie, tak było, że to nie te wielkie kościoły, nie te wielcy ludzie, nie ci starsi bracia, tylko nagle się okazało, że Dawid, który był najmłodszy, ci wszyscy starsi bracia, zobaczcie, oni stali zacumowani w tych swoich ubiorach we wszystkich i nagle Dawid przychodzi z jakąś tam konewką, nie z konewką, tylko przychodzi z pojemnikiem do jedzenia i niesie dla braci. I proca też gdzieś tam była, no gdzieś schowana, no bo tak przy okazji. I ci wszyscy starsi bracia oczywiście stoją w szeregu i tylko patrzą, a jak ten przychodzi, to wszyscy uciekają. A ten, zobaczcie, najmłodszy. On tylko tam pastwisko, on tam pasał owce. Ale co? Jak przychodził lew, to on tam, dawaj tego lwa. Czy niedźwiedzia, czy jakiegoś tam inna zwierzęcia. I tam nauczył się na tych lwach. I spojrzał na Goliata i mówi, co to Goliat? Zobaczcie. A bracia starsi co? No śmiali się, chłopcze, dawaj tu z tyłu, dawaj tutaj, przecież ty na razie tylko jedzonko nam przyniosłeś. To zobaczcie, tak Bóg czyni. A Józef? Józef ten, który śnił, całe życie śnił, to był człowiek snu. I pochwalił się swoim znowu starszym braciom. Pochwalił się, wszystkie snopy mi się tutaj kłaniały. Ja tutaj szedłem, wszystkie snopy, no jak bracia starsi to usłyszeli, no to chłopie, ostatni raz jesteś z nami. I co? Sprzedali go. Sprzedali, wrzucili do rowu i powiedzieli ojcu, że co? Zwierzyna go pożarła. Zwierzyna go poszarpała i nie ma gościa. Ale zobaczcie, ile lat trzeba było czekać i tych braci, którzy go wrzucili, zobaczcie, uratował. Tych braci. Ojciec, zobaczcie, to wszystko, to są te dziwne rzeczy, zobaczcie, które Bóg czyni. Przykład takiej dziewczynki chciałbym teraz podać, która rozweselała pasażerów pociągu. Kiedy mamy jeden długi pociąg i wszyscy pasażerowie weszli do tego pociągu i jadą długi czas, ale cały czas po korytarzu biega taka dziewczynka i w lewo to tak podobnie jak wasze dzieci tutaj z tyłu. I biega od początku do końca i biega i w końcu nikt nie wiedział, kogo jest ta dziewczynka. No bo tutaj z tym zagadała, tu się uśmiechnęła, tam rękę podała, tam żółwika i tak uśmiechała się. I nie wiedzieli, kto jest rodzicem tej dziewczynki. I nagle, wiecie co, pociąg wjechał do tunelu. Ciemno się zrobiło, a dziewczynka szybko pyk, usiadła tatusiowi na kolanach. I mogli zobaczyć, kto jest jej ojcem. I mam takie zapytanie dla ciebie. Co robisz, kiedy twoje życie wpada do tunelu? Czy pokazujesz im ojca? Czy w tym momencie siadasz na kolana swojemu ojcu i pokazujesz, kto jest ojcem? Ilu ludzi chce zobaczyć w tobie przykład? Ilu ludzi chce zobaczyć, gdzie jest ten ojciec, do którego trzeba usiąść w momencie, kiedy przychodzi kryzys, kiedy przychodzą trudne chwile twojego życia. A ile tych dni jest, zobacz. Ile miesięcy czasami znoju, trudu i wielu innych rzeczy. Ale tylko dlatego, bo Bóg przygotowuje ciebie i mnie do wielkich, wielkich, niesamowitych rzeczy, których nawet się nie spodziewasz, nawet nie wiesz, że tak jest. I ta dziewczynka, zobaczcie, kiedy usiadła jemu na kolanach, oni mogli zobaczyć, kto jest jej ojcem. Dlatego, że ludzie rozpaczliwie potrzebują twojego przykładu. Przecież zawsze jest wyjście, w którym można się skryć, kiedy wchodzimy w ciemny tunel. Zawsze Bóg ma, myślę, dobre miejsca, a my możemy wskazać dla innych tą drogę. A więc zobaczcie, zaakceptować coś, co tak naprawdę nie jest do zaakceptowania. Kolejny przykład, gąsienicy. Gąsienica, jak wiemy, w pewnym momencie swojego życia, ona wchodzi w kokon. Po co? O, żeby wyszedł z niej piękny motyl. To jest, zobacz, pozwala na to, żeby wejść w kokon, a więc ogranicza się. Ogranicza się i nagle zobaczcie, kiedy nadchodzi taki odpowiedni moment, ona tam w tym kokonie zaczyna się walka. Tam jest walka, tam jest, słuchajcie, szarpanina, tam dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Dlatego, że tam formują się skrzydła i w czasie tej walki ona nabiera koloru. Bez walki w kokonie nigdy nie wzbije się motyl do góry. I przechodził taki chłopczyk, szukał, zbierał różne kwiatki, inne rzeczy i patrzy, tak słyszy, że coś tam się dzieje. I wziął ten kokon, otwarł go i chcę wam powiedzieć, że nigdy ten motyl już nie wzbił się w górę. Często chcemy na siłę pomagać innym ludziom. Na siłę chcemy pomóc innym ludziom, bo wyszła tragedia, bo wyszedł jakiś tam problem. A okazuje się, że Bóg nie nadaremnie czasami przepuszcza nas przez doliny. Nie nadaremnie, dlatego że chce uszlachetnić ciebie, uszlachetnić mnie. I stawia koło ciebie bardzo dziwnych ludzi. Bardzo dziwnych ludzi. Najbardziej boję się ludzi, którzy klepią mnie po plecach. To są najtrudniejsi ludzie. Oni wepną ciebie do samego piekła. Nie pozwól na to, żeby ktoś ciebie klepał po plecach i mówił ci, jak jesteś niesamowity człowiek. Ale stań koło najdziwniejszych ludzi. Stań koło dziwnych ludzi, którzy mówią ci prawdę. Nigdy się na nich nie obrażaj, nigdy. Bo to bardzo często są aniołowie z nieba. Aniołowie z nieba, których Bóg posyła do ciebie, bo chce pokazać tobie tak naprawdę, w czym jest wartość, w czym jest pomoc. Stań koło ludzi, którzy mówią czasami rzeczywiście, gdzie aż zaboli. Dlatego wspomniałem o żonie, wspomniałem o najbliższych. Oni ci zawsze prawdę powiedzą, bo oni ciebie znają. Ale czasami trzeba uciekać od ludzi, którzy klepią po plecach. Bo wtedy co? No jesteśmy zadowoleni sami siebie. Zadowoleni. Jest taka pewna różnica między tym, pamiętacie, Chrystus kiedyś pyta uczni, za kogo mnie macie? A co innego, kiedy człowiek pyta drugiego człowieka, za kogo ty mnie masz? No to człowiek, jeżeli pyta, no to tak, albo chce podnieść samego siebie, tak? A jeżeli Bóg pyta, za kogo mnie uważacie, to znaczy, że ma ogromne myśli dla nas. Bóg chce pokazać, jakim jest. Bóg chce pokazać, jak wielką wartością jest dla mnie, dla Kościoła. A więc zobaczcie, w walce tych problemów i trudnych chwil nabieramy kolory chrześcijańskiego charakteru. Mamy mieć odpowiedni charakter, kolor, smak. A więc zobaczcie, zabarwiają się duchowe skrzydła po to, aby wzbić się. Kiedy się wzbić? Kiedy są rozterki. Dlaczego orzeł, zobaczcie, dlaczego orzeł wzbija się ponad chmury w czasie wichury, w czasie burz? On wzbija się ponad chmury. Inne ptaki to co? Muszą się chować gdzieś tam pod liśćmi, pod krzakami, a on robi odwrotnie. On się wzbija, zobaczcie, on się wzbija ponad chmury, a na dole jest burza, a on tak tylko przelatuje sobie lata, patrzy, burza mija i on dopiero robi swoje. Właśnie mamy nabrać tych sił. Nasze skrzydła mają mieć siłę, mają mieć barwę, bo przyjdą rozterki i mamy się wzbić, spojrzeć całkowicie z góry. Wiecie, co jest napisane w Bożym Słowie? Że mądrość jest na szczytach gór i mądrość jest na na rogatkach ulic. Dlaczego na rogatkach ulic? Bo tam jest dużo ludzi. Idź, posłuchaj troszeczkę, zobacz, co ludzie mówią. Posłuchaj troszeczkę ludzi. Zobacz, jakie są problemy w mieście. Zobacz, jakie, a może nie wiem, a może zdradzą tobie ogromną tajemnicę. A może powiedzą tobie coś, co. Pamiętam kiedyś nasza wójtowa, kiedy nasza praca zaczęła rozwijać się i było to już dosyć parę lat już trwało i poszła do księdza i mówi: słuchaj, czy ty nie możesz takiej pracy rozpocząć, jak pastor robi? Przecież zobacz, no on jest całkowicie tutaj mniejszością i taką pracę mu się udało, a ty no masz taki duży kościół i może ty byś rozpoczął tą pracę. To wiecie, co ksiądz odpowiedział? Ja nie mam takich możliwości, jak ma pastor. Wiecie co? Ksiądz mi otworzył oczy, kim my jesteśmy przed Bogiem. Ksiądz. Bóg takich ludzi czasami musi, zobaczcie, postawić koło nas, żebyśmy zrozumieli, żebyś zrozumiał, kto to jest. A więc mądrość jest na rogatkach ulic. A dlaczego jest mądrość na szczytach gór? O, spójrz, dlaczego patrzysz tylko spod góry i mówisz: jeny, to jest nie do przejścia, nie do przejścia, ja tam nie pójdę, nie ma szans, to nie dla mnie. Ale wejdź na górę i nagle co? Patrz na to osiedle, na te domki. O ludzie, przecież to jest, to wnet w ręką bym ten Nowy Jork chwycił. No co to Nowy Jork jest? To jest tylko takie uchwycenie dwoma rękoma i to wszystko. I dlatego zobaczcie, Salomon nie mylił się. Mądrość jest na szczytach gór. Wejdź na górę, zobacz, że twoje problemy to nie są problemami. Wyjdź na rogatki, nie siedź w tym fotelu, tylko idź do ludzi. Zobacz, mów, ogłaszaj, zobacz, co się będzie działo. Tam jest ogromna mądrość i tam jest zwycięstwo, aby wzbić się ponad te wszelkie rozterki. I zobaczcie, że tak było z Jobem. Job był dobrym człowiekiem, ale przez swoją tragedię stał się złotym człowiekiem. Zobaczcie, że jego śmiertelna walka uniosła go do takiego nowego wymiaru. A powiedzcie, jak się nazywa ten nowy wymiar? Biblia nazywa ten nowy wymiar zwycięstwem. Nie szkodzi, że wiele masz. Nie szkoda, to nie znaczy, że wiele masz i tu wszyscy ciebie znają, ale Bóg chce, żebyś był zwycięzcą. Bo zwycięzcy co? Odziedziczą. Korona. Zobaczcie, chwała. Bóg chce, żebyś był zwycięzcą. Bo tak wygląda nasz bieg. I zobaczcie, później kiedy patrzymy już na koniec całej księgi Joba, to zobaczcie, Job oglądał swoje dzieci do którego pokolenia? Co? Do czwartego. To znaczy, że co? Dzieci, wnuki, prawnuki i praprawnuki. To jest niesamowita rzecz. Zobaczcie. Tyle stracił, a nagle jeszcze miał dzieci. Zobaczcie, jeszcze miał wnuki, prawnuki i praprawnuki. I jest napisane, że umarł syty dni. A ty się martwisz o to, że coś straciłeś, coś się stało i nie ma wyjścia, nie ma sytuacji i koniec tego wszystkiego. Ale tak wcale nie jest. To, co dzisiaj doświadczasz, to, co przeżywasz, być może jesteś w kokonie swojego życia. Być może w jakiś inny sposób Bóg zacisnął i madło nad tobą, ale nie wiesz, dlaczego też to dzieje się. Oddawaj Bogu chwałę, bo tutaj wiele tych wersetów powiada: dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Bóg czasami atakuje naszą duszę tylko po to, aby ją odnowić, aby nagle tak troszeczkę wstrząsnąć. Bóg czasami potrzebuje wstrząsnąć. Wstrząsnąć nie jednego z nas, ale tylko po to, aby odnowić. Są takie wersety, gdzie jest napisane przewietrz, tak? Przewietrz, aby ten wiatr przewiał, aby Duch Święty dzisiaj przewiał każdego z nas. Abyśmy byli bardziej podobni do samego Boga. Zobaczcie, Bóg często odziera nas z przyzwyczajeń. Ile przyzwyczajenia zabrały, zobacz tobie możliwości, które Bóg chciał tobie dać. Tylko dlatego, że przyzwyczaiłeś się. Przyzwyczaiłeś się i mówisz, że już taki jestem. Ale kogo to interesuje, że taki jesteś? Przyzwyczaiłeś się i nic z tego nie ma, zobacz, tych twoich przyzwyczajeń, ale Bóg chce naprawdę zedrzeć to wszystko, co jest, takie masz zwyczaje. Każdy z nas ma pewne zwyczaje, ale albo tradycja, tak? Tradycja to jest w ogóle już coś niesamowitego, szczególnie w Polsce. I my niestety przesiąkliśmy tym. Jesteśmy tradycyjnymi ludźmi, pomimo tego, że uwierzyliśmy Bogu, Chrystusowi, ale jesteśmy tradycyjni. Ale Bóg chce to zedrzeć. Bo Boga to w ogóle nie interesuje, ta nasza tradycja, przyzwyczajenia, ani inne rzeczy. I troszeczkę powiem o naszym życiu. O tym, co sami doświadczyliśmy. Wspomniałem wczoraj, urodziłem się w rodzinie wierzącej, gdzie ojciec był pastorem, dziadek, moi bracia gdzieś tam. Jestem najmłodszy. No właśnie taki syndrom najmłodszego. Wiecie, jaki to jest syndrom najmłodszego? Ja byłem zawsze cieniem. Takim cieniem dla moich braci, bo już moi bracia starsi wyrośli, usługiwali, pracowali, a ja gdzieś tam. Ale wiecie co? Ja miałem takie serce, aby rzeczywiście być cieniem. Aby tutaj gdzieś usłużyć, pomóc, wybudować i odsunąć się na bok. I takie było moje dzieło. To takim byłem troszkę oraczem. Zrobić swoje, odsunąć się i czekać na następną możliwość, kiedy znowu już pójdę do kogoś, coś zrobię i wycofam się. I naprawdę miałem do tego serce. Takie właśnie miałem myśli, że takim będę do końca życia, bo cóż, no taka przypadłość tych najmłodszych. Ci starsi wzięli wszystko, co możliwe, a ten młodszy, no cóż, no pozbiera jeszcze to, co gdzieś tam zostało i na tym koniec. Ale w Bydgoszczy mieszkaliśmy wtedy tam. W kościele oczywiście byłem zaangażowany. Mój ojciec był stolarzem, bo to widać zresztą na moim palcu. Takie ławki, jak wy tutaj macie, to właśnie to jest ręka mojego ojca. On zawsze robił ławki, jakieś tam wszystkie rzeczy i pomagałem tam gdzieś ojcu. Więc tak jakby od zarania wyrastałem w kościele. No i później byłem starszym zboru. A że rozpoczęliśmy budowę w Bydgoszczy, no to wiedziano, kim jestem, moje zaangażowanie i wybrano mnie pomimo tego, że było też kilku wykształconych ludzi. Był też architekt, który w zborze, a jednak wybrano mnie. Wybrano mnie do tego, aby rozpocząć budowę nowego kościoła. I to były takie początki. I później borykano się, bo nie mieliśmy za dużo pieniędzy. Działka już była, ale jak teraz się spotykać? No i pojechałem, gdzieś tam ktoś mówi mi, że jest cały barak do zdjęcia. Takie baraki, pamiętacie, mieszkalne były długie, na 60 metrów, 12 szerokie. Ja tam pojechałem i mówię, czekaj, jakbyśmy ten barak rozebrali, postawili tutaj i byłaby kaplica. I wiecie co, nie wiem jak to się stało, przekonałem pastora i braci i za pół roku stała już kaplica. Ale to była tylko taka kaplica przy budowie, bo budowa dopiero miała powstawać. I rzeczywiście wyszliśmy z tego trudnego miejsca, byliśmy w tym... I ten barak był początkiem nowych rzeczy, które Bóg uczynił w moim życiu. Ale później wybudowaliśmy piękny dom tam w Bydgoszczy. Mieliśmy już 5 dzieci. I tak pomyślałem, no troszeczkę wejdę w biznes. Były to dobre czasy, wtedy nic, pamiętacie, na półkach nie było, tylko soli, coś tam jeszcze i ocet. I mówię, no troszeczkę zajmę się biznesem, tu zaczniemy ściągać różne rzeczy. Wzięliśmy pożyczkę, założyliśmy jeden dom, drugi dom i rzeczywiście pięknie wszystko szło, aż do momentu, kiedy przyszedł pan Balcerowicz. Później wszystko skoczyło nagle do góry i niestety z dnia na dzień stałem się bankrutem. Z 5 dzieci zostaliśmy na ulicy jako bezdomni. Wszystko zostało stracone, zamknięte i żadnej możliwości. Jeden dom straciliśmy, dom mojej mamy, mojego szwagra, taki rodzinny dom, jak wiecie, i to była strata nie do powetowania. Jak poradzić sobie z pewnymi rzeczami, ale muszę wam powiedzieć, że w tych momentach trudnych mieliśmy zawsze, siedzieliśmy w pierwszych rzędach. Braliśmy udział w uwielbieniu, w zespole gdzieś śpiewaliśmy i nie korzystałem za wiele, ale nie zrezygnowałem z tego miejsca, nigdy nie zrezygnowałem. I to jest też taka zachęta dla ciebie. Często dzisiaj jestem pastorem i widzę ludzi, w jaki sposób reagują na rzeczy, które dzieją się w ich życiu. Kiedy przychodzi problem, nagle patrzę, tydzień go nie ma, 2 tygodnie to nie ma, 3 tygodnie, mówię, gdzie jesteś? O, pastorze, żebyś ty wiedział. Tu jest kuźnia, słuchajcie. Tu jest kuźnia, tu jest najlepsze miejsce, aby zrzucić to wszystko, co się dzieje. I rzeczywiście po troszku zaczęły zmieniać się nasze myśli. Wynajęliśmy gdzieś tam mieszkanie i zadzwonił do mnie taki pewien człowiek, z którym współpracowałem i mówi, wiesz, mówi, mam tam na ulicy Pomorskiej w centrum taką kamienicę, starą kamienicę i muszę ją rozebrać. Jeżeli rozbierzesz tą kamienicę, to całą cegłę za te rozebranie dostaniesz całą cegłę. No a dla mnie taka cegła, no to jest złoto. A więc to gdzieś tam za Bydgoszczą mieliśmy jeszcze taki kawałeczek działki i jeszcze ten rok czasu, kiedy mieszkaliśmy w Bydgoszczy, zdążyłem rozebrać tą kamienicę i wybudować już kolejny dom, ale on nie był skończony, tylko mury stały i na tym było wszystko. I po roku czasu takiej troszeczkę walki o życie zadzwonił do mnie brat z Lublina i mówi, słuchaj Daniel, rozpoczynamy budowę nowego kościoła. Jeżeli byś przyjechał do mnie, my damy tobie tutaj troszeczkę mieszkania, a ty w tym czasie będziesz budował kaplicę. Ja mówię, no nie ma sprawy, dobrze. I zostawiliśmy całą tą Bydgoszcz. Jak tylko wyjechaliśmy z Bydgoszczy, to tak jakby za nami coś się zamknęło. Ani wspomnień, ani marzeń, nic. Po prostu to był tylko moment, który nigdy nie wspominaliśmy. Pojechaliśmy tam do Lublina i mieszkaliśmy w takim jednym zakątku. Tam przygotowałem, chyba tydzień wcześniej przyjechałem do Lublina, żeby przygotować. No i dzieci w ten dzień, kiedy przyjechali do Lublina, wpadli do tego pokoju i mówią, tata, a gdzie reszta? A tu nagle meblosianka po środku i tam cztery łóżka, i tu cztery łóżka, czy tam trzy, i to było całe nasze mieszkanie. Ale dla nas to w ogóle nie było żadnego znaczenia. Szukać czego nawet przez głowę nie przeszło, żebyśmy poszukiwali czegoś więcej w tym trudzie i znoju, jaki człowiek przeżywa w momencie, kiedy wszystko straci. I zaczęliśmy, słuchajcie, dzień za dniem od wysypiska. Zaczęliśmy budować, budowa trwała 3,5 roku. Powstał jeden z ładniejszych budynków kościelnych. I przy okazji mam takie zapytanie do ciebie. Co robisz w momencie, kiedy przeżywasz tragedię swojego życia? Bo ja moją złość, słuchajcie, moje niezrozumienie do Pana Boga, do ludzi, wrzuciłem w budowę kościoła. Bóg zachował mnie, aby walczyć z innymi ludźmi, aby szukać, aby nadrabiać, aby odbudowywać szybko, bo przecież tyle dzieci i tak dalej, ale włożyłem całą moją pasję, całą moją złość i to wszystko, co miałem w budowę kościoła. To jest zbudowane z kamienia. Wszystko z kamienia, możecie zresztą zobaczyć, taki podobny kamień, jak tutaj u mnie na ścianie. O tym kamieniu też troszeczkę później powiem. I tam też cała kaplica została wybudowana przez ten czas. Później pomagałem jemu, on był pastorem, pomagałem jemu w tej pracy pastorskiej. Później tam niedaleko jest Łęczna, zostałem pastorem na krótko. Ale cały czas oczywiście byłem przy moim bracie. I po 7 latach bycia w Lublinie przychodzi do mnie brat i mówi, słuchaj Daniel, mnie nie stać na to, aby ciebie utrzymać. A wtedy już mieliśmy 8 dzieci. No i taka myśl. No to ładnie. Można byłoby pomyśleć, nie? No to ładnie. Wybudować kaplicę, zrobić. I teraz nagle ktoś mówi, Daniel, wyjeżdżaj stąd, bo tutaj dla ciebie nie ma miejsca. Ale wiecie co, kiedy z tym wszystkim poszedłem do mojej żony, ale on nie wiedział o jednej rzeczy. On nie wiedział o tym, że kiedy przyjechaliśmy do Lublina, to Bóg nam powiedział, że to nie jest twoje ostatnie miejsce. Tylko nikomu tego nie zdradzaliśmy, trzymaliśmy to w naszym sercu. Na samym początku, kiedy przyjechaliśmy do Lublina, to było takie proroctwo do nas, że Bóg wszystko odda, to co pożarła szarańcza. Wszystko odda. I z tym żyliśmy. Rok, 2, 3, 5, 7 i nagle przychodzi do mnie brat i mówi, słuchaj Daniel, nie ma możliwości, żeby cię utrzymać. I chcę wam powiedzieć, że Bóg użył mojego brata do tego, żeby wygonić mnie z Lublina. Wiecie co, powiedzieć komuś prawdę, to naprawdę to jest chyba niesamowita rzecz. Ile razy, zobacz, Bóg mówi do ciebie konkretne rzeczy, ale boi się, tak? Boi się, no bo to tak, ale to jest brat, to siostra, ojej, obrazi się na mnie. Teraz to już koniec, to już pójdzie, gdzie pieprz rośnie. Ale chcę wam powiedzieć, że brat powiedział bardzo trudne słowa do mnie, ale one tak naprawdę dały mi wskazówkę, że mój czas w Lublinie się zakończył. Ja po prostu miałem coś zrobić i koniec. Co możesz sobie uzurpować? Co możesz sobie uzurpować, że coś zrobiłeś? Że coś teraz całe życie ktoś będzie na rękach ciebie nosił, bo coś wykonałeś? Ale dla nas był to sygnał. I zadzwoniłem do brata Chydzika i mówię, był wtedy naczelnym prezbiterem, tak, i mówię, słuchaj pastorze, Jeżeli masz jakąś propozycję dla nas, no to jestem gotowy. No ale co za, powiedzcie, brzydko powiem, wariat by nas przyjął. 8 dzieci na tamten czas i kto potrzebuje takiego pastora, który nic nie ma, jest wyzerowany. No i ale oczywiście brat Chydzik przyjął tą wiadomość i minął chyba tydzień czy 2 tygodnie i dzwoni do mnie brat Chydzik i mówi: słuchaj, wiesz co, mam dla ciebie 3 propozycje. Tam, mówi, w jednym mieście, tutaj w centrum, tam gdzieś na północy i w Olkuszu, mówi. Ale w Olkuszu to bym ci nie proponował. Wiecie co, i to mnie zaczęło interesować, dlaczego nie? Dlaczego nie? I chcę wam powiedzieć, że pojechaliśmy tam, gdzie nie chciał, tam, gdzie raczej nie proponował. Mówi, że i wiecie co, to mnie zainteresowało, dlaczego akurat do Olkusza? Ja dzisiaj wiem, dlaczego nie proponował Olkusza, bo tam dopiero doświadczyliśmy, słuchajcie, bo to, co przeżyliśmy w Lublinie, to, że przeżyliśmy stratę gdzieś tam w Bydgoszczy, to był tak naprawdę początek tylko tych rzeczy. Ale w Lublinie, kiedy przyjechaliśmy, aby tam pastorować, zbór był troszeczkę po trudnych okolicznościach, troszeczkę pomniejszył się i tak naprawdę oni oczekiwali, że to ja teraz przyjechałem jako pastor, teraz będę tutaj ich wspierał, pomagał i tak dalej, a przecież to ja walczyłem o życie też. Przecież ja też, tak jak i wszyscy, jesteśmy w potrzebie. Czy was pastor nie jest w potrzebie? To znaczy, że jest pastor, to znaczy, że on już tutaj jest, tak? Ile razy przychodziłeś do pastora i pytałeś: pastorze, co trzeba? W czym mogę tobie pomóc? Kiedy mogę twoje ręce podnosić? Czy często przychodzicie? Naprawdę ja to przeżyłem. Oni myśleli, że ja nie wiem, kim jestem, bo jestem pastorem, a ja tak naprawdę walczyłem o życie, słuchajcie. 8 dzieci, wynajęliśmy gdzieś tam jakieś mieszkanko, a ja nie miałem z czego żyć. Ja tylko, zrobiliśmy tylko krok wiary i nic poza tym. I później było jeszcze gorzej i gorzej. I tak rzeczywiście mówię, co się dzieje. I przyszedł czas wakacji, wracamy z wakacji i tak przejeżdżamy przez główną ulicę w Kluczach i patrzę, budynek szkoły. Budynek szkoły, 1800 metrów, duży budynek szkoły. I tam pisze: na sprzedaż. Zaczęliśmy interesować się tym i taką miałem myśl. Tam w Bydgoszczy, jakbyśmy te ruiny, które kiedyś wybudowałem, to były tylko takie, to w międzyczasie, jak już była końcówka Lublina, jeszcze zdążyłem przykryć dachem i szukaliśmy kupca. A tutaj była szkoła, którą można było kupić. I taki mieliśmy zamysły, że 1/3 tej szkoły tak odetniemy i to będzie nasze mieszkanie, a w tej kolejnej części tej szkoły wyremontujemy i zrobimy jakieś sklepy, magazyny i z tego będziemy żyli. A więc oni będą nam płacić za dzierżawę. Taki miałem pomysł. Tutaj będziemy mieszkać, a w zborze w Olkuszu będę spokojną pracę prowadził. I teraz może poprosiłbym moją żonę, tak, o kilka słów do tego, co się stało gdzieś tam dalej, kiedy podjęliśmy decyzję, że już chcemy kupić.
To była bardzo trudna decyzja, to był bardzo trudny czas w naszym życiu, kiedy, jak właśnie mąż powiedział, walczyliśmy o każdy dzień życia, ale za wszelką cenę, mimo tego ciężaru i może trudu, zawsze było w naszych sercach, abyśmy byli tam, gdzie Bóg chce. Aby to było miejsce od Boga, żeby to było miejsce, które Bóg ma dla nas, bo wiemy, że jeżeli Bóg nas stawia w jakieś miejsce, to jest w tym jakiś cel i Słowo Boże mówi, że On nie pozwoli, aby Jego dzieci cierpiały niedostatek. To są tylko próby chwilowe i wiedzieliśmy o tym, ale jak po ludzku mówiąc, oczywiście jest strach, jest lęk, bo widzieliśmy, że ta ziemia obiecana jest przed nami. Była obietnica Boża, która mówiła, że odbuduje wam te wszystkie lata, które pożarła szarańcza. Więc to było słowo obietnicy, które też mnie bardzo trzymało. W momentach kryzysu, w momentach słabości, ja wiedziałam, że jest ta obietnica i Bóg ma niesamowite wielkie rzeczy dla nas. Ale pytaliśmy się: Boże, jak ty to uczynić? Jak to się stanie? Tak jak mąż powiedział, nasze myśli były takie, ludzkie myśli, że mamy tą szkołę, kupimy szkołę i jest to możliwe po ludzku. Ale ja mówię: Boże, potwierdź mi swoim słowem, bo jestem słaba, potrzebuję Twojego słowa, potrzebuję znowu Twojej obietnicy, takiej kotwicy, którą się uchwycę. Czy to jest możliwe, czy Ty jesteś w tym wszystkim? Bo przede wszystkim chcemy Tobie służyć, chcemy być w tym miejscu, które Ty widzisz, bo Ty masz coś wielkiego dla nas. skoro nas tutaj przyprowadziłeś do tych klucz i ta szkoła przed nami stoi, to jest tak ogromne. I oczywiście Bóg odpowiedział, Bóg dał nam słowo. Bóg dał nam słowo z Księgi Izajasza, Bóg dał mi słowo w 61 rozdział. Bo ja właśnie pytam tak po ludzku, Boże, ale jak to jest możliwe? My kupujemy szkołę, kupujemy budynek, tak, i znowu zostajemy na zero. Jak my będziemy żyć, jak my będziemy funkcjonować? Czy ty masz plan? My mamy jakiś swój plan, ale czy to jest naprawdę, jesteś w tym wszystkim? I Bóg odpowiada. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. To jest cały 60, może pierwszy rozdział. I jeszcze przeczytam słowo, takie zdanie. Ja mówię, Boże, ale jak my to udźwigniemy? Jak to się stanie? I ja dalej czytam. I odbudują starodawne ruiny, poddźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. I takie kluczowe właśnie zdanie. I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga, mianować was będą. I niesamowite znowu zdanie. Z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. Słowo Boże jest niesamowite, bo czasami nam się wydaje, że te zdania się nagle pojawiają. A cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, z bogactw pogan będziecie korzystać. Ja konkretnie wiedziałam, że to jest właśnie słowo do naszej szkoły, do naszego problemu i po prostu to ten pokój ogarnął mnie, ten spokój, że Bóg ma plan. Ja nie chcę kombinować, nie chcę polegać na swoim rozumie, ale chcę zaufać temu słowu, które Bóg mówi. I tak się dalej właśnie potoczyło. Z bogactw pogan będziecie korzystać, więc już spokój ogarnął mnie, że Bóg ma plan. Amen.
Kiedy zakupiliśmy ten budynek, rzeczywiście podjęliśmy taką decyzję, to był listopad. Nikt mnie nie znał, nikt nie wiedział, kim jestem, bo przyjechałem z Lublina i przychodzi do mnie dyrektor opieki społecznej z Klucz i mówi, słuchaj, zobacz, mróz jest na dworze, wyciągnęliśmy dwóch ludzi z kanału. Mówi, gdybyś wpuścił ich do tej szkoły, a słuchajcie, to była ruina, 12 lat stała pusta, dziury w dachu, tak jak wczoraj wspomniałem, dzieci ogniska paliły, nie było prądu, nie było wody, a on mówi, gdybyś tam dwóch bezdomnych prowadził, i oni po troszku by przypilnowali tutaj ten budynek, żeby nie rozkładali już bardziej. A wiesz, mówi, a gdybym ja w ogóle zadzwonił tutaj do pobliskich gmin i gdybyśmy dali wam tak z 10 bezdomnych i każda gmina by chociażby troszeczkę pieniążków tutaj dała tobie, ty byś po troszku wyremontował, zrobił. Zobaczcie, Bóg użył człowieka spoza kościoła. Bóg użył człowieka spoza, nigdy byś się nie spodziewał, do tak ogromnej rzeczy, która na dzień dzisiejszy się dzieje. I mam takie zapytania do ciebie, czy potrafisz słuchać ludzi, którzy są spoza twojego kręgu? Czy potrafisz, bo bardzo często, zobaczcie, Bóg używa i dzisiaj, kiedy przeskoczę już ileś tam lat, to zobacz, w Polsce jest 28 oddziałów mamy naszej pracy, mamy 1000 osób bezdomnych, a w samym tylko promieniu Klucz mamy 8 ośrodków, gdzie mamy 300 bezdomnych. Zobacz, taki jest jakby owoc tej pracy, owoc tego wszystkiego, co się wydarzyło. Bóg użył całkowicie człowieka z zewnątrz, bo moim pomysłem było to, że wyremontuje jakieś tam sklepy, coś, a to on, zobaczcie, otworzył drogę do tego, co się dzisiaj stało, co się dzisiaj dzieje. I kilka takich rzeczy szczególnych, które się wydarzyło. Na przykład, kiedy zaczęliśmy już pracować, kiedy to wszystko zaczęło się rozwijać, oczywiście nie było to łatwo, przyjechali do nas goście z Norwegii. Tacy przyjaciele z Lublina, którzy kiedyś tam nas odwiedzili, no, poznali nas troszeczkę i później, słuchajcie, w Norwegii oni nie mogli, mówią, spać. Nie mogli spać, tylko Bóg cały czas kładł na serce im nas. A my przecież już z Lublina wyjechaliśmy i oni po całej Polsce szukali, gdzie te Wołkiewicze pojechali. I słuchajcie, kiedy przyjechali i zobaczyli tą szkołę, oni nic nie mówili, tylko tak całą naokoło pochodzili po tych wszystkich pokojach i ona w pewnym momencie, staliśmy na pierwszym piętrze, tam gdzie dzisiaj jest jadalnia, i zaczyna prorokować i mówi, Bóg pokazał mi tysiące ludzi, kiedy całe tysiące ludzi, kiedy gardną się do tej szkoły. A to była ruina na tamten czas i zobaczcie, Bóg już wtedy zaczął coś mówić i wyjechali z powrotem do Norwegii. Minęło znowuż pół roku, a ja z tymi bezdomnymi tam walczę, słuchajcie. Było coraz gorzej i gorzej. Wziąłem już 5 bezdomnych mieliśmy, a nie mieliśmy zaopatrzenia i czasami mojej żonie z zamrażarki wyciągałem jakieś kości, żeby im zupę ugotować. Bo nie wiedziałem jeszcze, jak to wszystko funkcjonuje, gdzie to szukać i tak dalej, i tak dalej. I nagle dzwonią po pół roku i mówi, słuchaj Daniel, my opisaliśmy to wszystko, co ty robisz i ten budynek i daliśmy do naszego rządu norweskiego i rząd norweski będzie ciebie finansował. Mówię, no niesamowita rzecz, zobaczcie. Dokładnie to słowo, które tutaj przeczytaliśmy, z Boga z pogan, że cudzoziemcy i tak dalej. I to był ten moment, kiedy od tego momentu zaczęliśmy po troszku rozbudowywać, budować. Na dzień dzisiejszy w Kluczach jest, tylko w Kluczach samych jest 90 osób bezdomnych. I później przyszła ta sytuacja wybudowania kaplicy, no bo ośrodek już jest, nasze mieszkanie jest, ale chcieliśmy mieć kaplicę koło siebie, aby tych ludzi, nie tylko ich karmić, nie tylko dach nad głową, bo to jest za mało, ale usługiwać Bożym Słowem. I teraz takie zapytanie mam, słuchajcie. Jak wybudować kaplicę w katolickim kraju, protestancką kaplicę w katolickim kraju za pieniądze rządowe? I okazało się, że Bóg znowu uczynił niesamowitą rzecz. Urząd w Krakowie wysunął taki konkurs uczenia ludzi z wykluczenia, a więc bezdomnych, niepełnosprawnych z zawodu. No to napisaliśmy taki projekt, że chcemy 20 bezdomnych uczyć zawodu. Słuchajcie, ich nie interesowało, co my będziemy budować, a więc napisaliśmy, że będziemy z nich robić murarzy. Ich nie interesowało, co będziemy budować, tylko po roku czasu mieliśmy wykształcić 20 murarzy. Zatrudniliśmy instruktorów, oni dali nam troszeczkę pieniędzy na materiały, na narzędzia i tak dalej. I zobaczcie, z tych pieniędzy wybudowaliśmy kaplicę. To jest ile rzeczy Bóg koło nas daje, zobacz, które wydaje się tobie, że nie ma możliwości, że nie ma szans. Ale przez to, ucząc ich zawodu, oni zrobili piękną kaplicę, w której dzisiaj się mieścimy i dzisiaj możemy funkcjonować. Dzisiaj też naszych bezdomnych, których mamy, uczymy różnych zawodów. Dzierżawimy, czy zakupujemy jakąś tam ziemię wkoło Klucz, dlatego że nikt nie chce dzisiaj używać tej ziemi. Wiele nieużytków jest, a my te nieużytki bierzemy i zaczynamy gospodarować, zaczynamy siać, a więc mamy swoje ziemniaki, marchewki, kury, kaczki, gęsi, świnie, krowy. Słuchajcie, to wszystko, oni mają ogromne serce, aby to wszystko robić. I oni nagle patrzą, że ja jeszcze potrafię coś zrobić, to jest początek zdrowienia. A do tego, kiedy dołożymy jeszcze troszeczkę Pana Boga, w zeszłym roku 12 osób żeśmy ochrzcili. Przez co? Przez tą pracę, a przy okazji Chrystusa. Praca, inne sytuacje, a Chrystusa przy okazji i to wystarczy. I to wystarczy, zobaczcie, przy okazji mamy też zakład budowlany, stolarski, gastronomiczny i wiele jeszcze innych. I to zobaczcie, zrobił Bóg, zabierając nam kiedyś dom. Może powiedziałem mocne słowo, zabierając, ale tak było. Bo inaczej nie szło tego zrobić. Czasami Bóg wydziera nam coś, ale tylko dlatego, że przygotowuje nas do wielkich rzeczy. Nigdy nie pomyślałbym, że Bóg ma tak ogromne plany. A zobacz teraz na siebie. Zobacz, jak daleko Bóg może ciebie poprowadzić. Myślę, że wasz kościół, pastorze, myślę, że wasza praca, wasza służba, wczoraj powiedziałem, jesteście szczególnymi ludźmi. To nie jest łatwo być polskim kościołem w Ameryce. Ale myślę, że właśnie takich ludzi jak wy Bóg chce użyć dla tego miasta. Dlatego, że Kościół to jest miasto położone na górze. I wy jesteście tym miastem. Wy jesteście smakiem dla tego miasta. Wy jesteście światłem dla tych ludzi, którzy idą w tunelu i często nie mają wyjścia. I tego wam życzę, kochani. Aby Boże błogosławieństwo, aby wielu ludzi zostało uzdrowionych, aby wielu narkomanów i alkoholików, którzy tutaj chodzą, mogli zobaczyć żywego Jezusa Chrystusa przez waszą służbę, waszą pracę, wasze serce, waszą pasję, którą macie do Chrystusa. I tego wam życzę, kochani, aby Boża ogromna chwała była. tego, co też doświadczamy chociażby troszeczkę w Kluczach, kiedy wydawało się, że wszystko umarło, że wszystkie marzenia i wszystko już zakończyło się, ale oto stało się inaczej, bo Bóg wzbudza umarłych. Amen? I teraz na koniec taki króciutki film. Jeżeli można, tego, co było, tego, co jest. A ja dziękuję, tak, niech Bóg błogosławi.